Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór w czwartek 23 lipca o godzinie 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Adam Loch. W studio troje gości, ale zanim ich przedstawię, to stawiam pytania jednemu z gości. Proszę pana, czy to prawda, że parowozownia Gniezno to największy zachowany tego typu obiekt w Europie?
Tak, historycznie parowozownia Gniezno jest największym zachowanym w całości kompleksem tego typu w Europie.
Czy jeśli dzisiaj, jutro lub pojutrze trafiłbym do Gniezna, to czy będę mógł bez większych ceregieli pójść do parowozowni i ją może nie tyle zwiedzić, ale po prostu obejrzeć?
Tak, w okresie wakacyjnym parowozownia Gniezno jest otwarta codziennie dla turystów.
Czyli nie jest to do końca obiekt martwy?
Tak, nie jest to obiekt martwy.
Ale zagrożony?
Tak, zagrożony.
I tu się, proszę państwa, zaczyna nasza opowieść, którą snuć będziemy w następującym gronie. Patryk Kuliński, prezes Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno. Dobry wieczór, oficjalnie pana witam.
Dobry wieczór państwu.
Jest z nami także Mikołaj Kołodziejczak, współzałożyciel Polskiej Grupy Wodorowej, ale nie tylko w tej roli tutaj. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami również pani Ewa Pilarska-Banaszak, prezeska Stowarzyszenia Halo. Także, nie wiem czy to ważne tutaj w tym kontekście, na przykład szefowa artystyczna orkiestry Capella Musica Gnezensis. Jest to istotne tutaj?
Po części również, tak. Dobry wieczór państwu.
Ale najważniejsze, że działa pani w obszarze kultury, tak?
Tak, tak. Jest to główny punkt.
I słyszałem, że jest pani świetna w pisaniu projektów, które mają ściągnąć pieniądze.
Staram się, fakt. Stowarzyszenie Halo nie działa długo, bo to są trzy, ale bardzo prężne lata. Od 3 lat jestem odpowiedzialną osobą za pisanie wniosków, za rozliczanie ich, też za cały koncept, wymyślanie pomysłów. Gniezno, oprócz tego, że ma fantastyczną, długą historię, która jest głównie pamiętana ze względu na postać Bolesława Chrobrego, to ma wiele innych również przyczynków. I takimi przyczynkami są też przyczynki muzyczne. W Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie znajduje się pokaźna kolekcja fantastycznych muzykaliów, które do tej pory nie zostały opracowane. I to jest główny taki punkt, od którego rozpoczęliśmy jako Stowarzyszenie Halo, powołując orkiestrę i rozpoczynając nagrania, koncerty tych dzieł. Potem to się rozniosło na dalszą część Wielkopolski. A tutaj przy projekcie związanym z parowozownią, ze względu na to, że chyba tak trochę wychodzi na to, że jesteśmy taką główną organizacją pozarządową na terenie Gniezna, ale też i okolic, która się zajmuje wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi dla mieszkańców. Byłam odpowiedzialna za tą właśnie strefę.
I tu już państwo się mogą domyślać, że w temacie parowozownia Gniezno kultura będzie odgrywała według tego pomysłu, o którym będziemy mówili, niebagatelną rolę, ale o tym nieco później. Proszę pana, panie Patryku, i jak wartościowym obiektem zabytkowym jest parowozownia Gniezno, która powstała w 1875, czyli ma ponad 150 lat, 151.
Parowozownia Gniezno to obszar praktycznie 8 hektarów ściśle zabytkowej tkanki, w całości wpisana do rejestru zabytków, 18 budynków, cała infrastruktura techniczna, dwie obrotnice kolejowe, przesuwnica kolejowa, ciąg zaopatrywania lokomotyw parowych z ponad 700-metrowym zasiekiem węglowym, dwie duże hale wachlarzowe będące główną częścią obiektu, całe budynki towarzyszące kompleksowi. Jest to zdecydowanie największy zabytek miasta Gniezna. Jest to największy zabytek tego typu w Europie. Jest to kompleks całkowicie zachowany, mający swoje problemy wynikające z upływu czasu, ale w całości zachowany, kompletny, niepozbawiony przez ostatnie kilkadziesiąt lat żadnego z kluczowych elementów.
Ja tu słuchaczom podpowiem, że w internecie można znaleźć znakomite zdjęcia całego obiektu zrobione z lotu ptaka z góry. Robi to piorunujące wrażenie. Te dwa okrągłe budynki, te tory idące obok, te obrotnice, o których pan mówił, to świetnie widać na jednym zdjęciu i pokazuje, jaki to jest niesamowity kompleks budynków. taka spuścizna techniczna, można powiedzieć, licząca sobie 150 ponad lat. Czy gnieźnianie, tu już do Państwa kieruję to szerokie pytanie, gnieźnianie, ale nie tylko, przyjezdni, czy oni czują, jak wartościowy to jest obiekt i że po prostu trzeba go ratować, bo zaraz powiemy o zagrożeniach?
Tak, 11 lipca, w sumie corocznie Stowarzyszenie Parowozownia Gniezno organizuje duży event Dni Pary. I to wydarzenie bardzo pokazuje to, jak bardzo i gnieźnianie, ale też osoby z okolicznych miejscowości, tak naprawdę z całej Polski, się zjeżdżają po to, żeby móc zwiedzić ten obiekt, żeby móc skorzystać z tych atrakcji. I to, co najbardziej jakby przykuwa tą uwagę, że parowozownia łączy. I łączy i tych dużych, i tych małych, niezależnie od statusu społecznego, od wyznania, łączy też pokoleniowo, więc to jest takie miejsce trochę magiczne. No, umówmy się, każdy z nas gdzieś ten pociąg do pociągu wcześniej bądź później miał, niektórym to zostaje na całe życie i to jest takie miejsce magiczne przez to, że jest tak bardzo historyczne, ale to jest też centrum miasta, to też musimy mieć na uwadze, że mówimy o centrum miasta, o ogromnym obszarze w centrum miasta, ale też przez to, że to jest historia bardzo wielu gnieźnian. 10 sierpnia będziemy organizować spotkanie dla osób, które były związane z parowozownią, dla ich rodzin. Chcemy posłuchać ich wspomnień, chcemy zobaczyć ich pamiątki, chcemy posłuchać tych historii i odzew, mimo że daliśmy to ogłoszenie 3 dni temu, jest bardzo duży. Się okazuje, że naprawdę to jest historia, która żyje wśród ludzi.
A dodajmy, żeby wyobrażenie słuchacze mieli o wielkości chociażby tych hal wachlarzowych. Co to znaczy, że one są wachlarzowe?
Hala wachlarzowa polega na tym, że jest postawiona na podstawie okręgu, a i lokomotywy tak stały obok rzędami właśnie na całym okręgu. Ja tylko dodam jeszcze do słów koleżanki, że skala tego obiektu jest ogromna, zainteresowanie jest ogromne, ale my jako stowarzyszenie możemy tylko ze względów technicznych wpuszczać osoby do poszczególnych budynków i pomieszczeń. Nie jesteśmy w stanie pokazać tej mocy, którą widać z zewnątrz, a samo obejście tylko tego całego kompleksu zajmuje ponad godzinę, żeby z zewnątrz go zobaczyć, a co dopiero spenetrować go w środku.
A te hale wachlarzowe to ponoć mieszczą ponad 40 lokomotyw, to prawda?
Tak, to prawda, ponad 40 lokomotyw bylibyśmy w stanie ustawić w halach wachlarzowych, a na całym obiekcie pod dachem myślę, że w okolicach 60 lokomotyw byśmy mogli spokojnie schować.
Obiekt jest zatem niesamowity, także pod względem gabarytów robi wrażenie, ale mówimy o tym w sytuacji zagrożenia tego obiektu. I jeszcze tylko się upewnię, czy naprawdę można tak powiedzieć, i nie jest przesadą mówienie, że liczy się już teraz czas, że czas nie działa na korzyść tego, co mamy w tej chwili.
Zdecydowanie czas nie działa na korzyść parowozowni Gniezno. Tegoroczna zima z dużą ilością śniegu, który bardzo długo zalegał na dachach uszkodzonych przez wiele lat po nawałnicach, dachach nieremontowanych od wielu lat, powoduje, że po prostu coraz większą część poszycia dachowego parowozowni tracimy. Kiedy tracimy poszycie dachowe, tracimy też elementy konstrukcji, tracimy ściany i po prostu mamy świadomość tego, że kolejna zima, kolejne dwie zimy i tego obiektu po prostu nie będzie, no bo jeśli nie będzie można tam bezpiecznie wpuszczać ludzi i turystów, naszych zwiedzających, no to nie będziemy w stanie tego miejsca uratować, bo parowozownia bez ludzi po prostu zostanie zamkniętym obiektem, za płotem, do którego nikt nie będzie miał dostępu i o który nikt nie będzie w stanie powalczyć.
Panie redaktorze, ja myślę, że warto tutaj powiedzieć taką prostą rzecz. Obok parowozowni jest wiadukt i każdy, kto tam przejeżdża autem, i to nie w ostatnim roku pewnie, albo 2 latach, czy 3, tylko pewnie sięgając jeszcze dalej, patrzył, jak ten obiekt na początku wygasa operacyjnie, bo to lata 90. On już przestał pracować, spełniać swoje funkcje takie w zakresie właśnie kolejnictwa. No i przyszedł czas na jego niszczenie, na jego gorszy stan i to jest temat, który sięga, tak jak powiedziałem, no już 20 lat i na dzień dzisiejszy to każdy, kto tam obok, nie sposób tego nie zauważyć, nie sposób nad tym się nie zatrzymać i nie zastanowić, jaki dalszy los. Bo cały ten efekt naszej wspólnej pracy i jakiś koncept ratowania parowozowni, czy nadania nowego nowego formatu temu miejscu, to jest wynik jednak swoistej frustracji czy jakiegoś takiego wewnętrznego bólu, i to nie tylko mieszkańców Gniezna, ale wszystkich z Wielkopolski, bo mamy bardzo jasny odzew, czy to od ludzi z Poznania, od władz wojewódzkich, od ludzi związanych z koleją i tak dalej, z Urzędu Marszałkowskiego, że ta świadomość problemu, który w Gnieźnie, ale zarazem też zasobu istnieje, to jest coś, co jest do rozwiązania. I co też nam nie zniknie, bo to ważne. Ja w tych wszystkich rozmowach zawsze staram się podkreślać, że jeśli my dziś nie wdrożymy tego konceptu, to być może znajdzie się lepszy. Nie upieramy się, ale niechże jakikolwiek się znajdzie, bo to grzechem byłoby chyba całego naszego społeczeństwa, bo uważam, że tego typu zabieg, jeżeli chodzi o renowację i nadanie jakby nowego życia parowozowni, to jest temat nie tylko Gniezna, nie tylko Wielkopolski, ale szerzej Polski jako kraju. Więc w ten sposób ja na to patrzę. Reprezentując też Wielkopolską Izbę Gospodarczą, mogę powiedzieć, że my w szeregu rozmów takich gospodarczych o regionie, a mamy członków, jeżeli chodzi o WIG, spoza Gniezna również, niejednokrotnie właśnie debatowaliśmy nad tym zasobem, również gospodarczym. Efektem tego było w pewnym momencie zdecydowanie się na współpracę w gronie organizacji pozarządowych, pozasamorządowych, również takich społecznych, żeby podjąć jakieś konkretne działania i intensyfikować wysiłki, konkretyzować je i aktywizować również tych, czy przede wszystkim tych, którzy mają na to wpływ, czyli polityków rządzących, zarówno lokalnie, jak i centralnie, bo temat jest tak duży, że no, nie oszukujmy się, tutaj samorząd nie jest w stanie tego sam dźwignąć.
To powiedział Mikołaj Kołodziejczak, reprezentujący Wielkopolską Izbę Gospodarczą, ale również Polską Grupę Wodorową. O tym jeszcze też będziemy mówić. Myślę, że jeżeli będziemy mieli świadomość, że nad tym obiektem należy powiesić szyld "największy tego typu obiekt w Europie", to po prostu tu nie powinno być żadnych wahań, niczyich wahań, czy to ratować, tylko pytanie po prostu jest inne, kiedy zacząć to ratowanie. A panie Patryku, ile lat może to czekać na rozpoczęcie konkretnych działań?
Minus dwa. To powinno się rozpocząć zdecydowanie...
Czyli jak to się mówi, na wczoraj. To jest potrzebne na wczoraj.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie na wczoraj. Kiedy zacząć? No, powinniśmy zacząć. 2017 rok była wielka konferencja w Senacie o potrzebie zbudowania Narodowego Muzeum Kolejnictwa. Padało tam Gniezno jako naturalne miejsce dla takiego ośrodka. I tak naprawdę trzeba było wtedy zacząć. Wtedy powinna być decyzja polityczna podjęta, że takie muzeum tutaj w części tego obiektu budujemy, i to był ten czas, kiedy trzeba było to zrobić, kiedy dziury w dachu miały wielkość metr na metr, a nie 150 na 100. I to było to miejsce, kiedy trzeba było działać, ale na działanie nigdy nie jest za późno, stąd nasza praca jako stowarzyszenia przez wiele lat, żeby to miejsce promować, ratować, prowadzić tam działalność ekspozycyjną. No ale stąd też wiedzieliśmy o tym, że siła małego stowarzyszenia z Gniezna no nie jest zbyt duża, i dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z innymi organizacjami. Powstał raport i powstał plan ratowania. No i teraz ten plan promujemy, żeby to miejsce udało się uratować.
A na ile groźne dla przyszłości obiektu jest to, że użytkownik wieczysty tej nieruchomości, czyli spółka PKP SA, ogłosiła zamiar sprzedaży obiektu?
Grupa PKP SA już ten obiekt miała wystawiony kilkanaście lat temu na sprzedaż. Nie pojawił się chętny kupiec. Ze względu na zabytkowość, ilość budynków, ich stopień architektonicznego zaawansowania jak na tamte czasy i możliwości adaptacji na czasy dzisiejsze, no ogranicza funkcję tego budynku. No te funkcje właściwie poza takie muzealno-eventowe nie są w stanie poza ten format, nie jesteśmy w stanie wyjść. I tak naprawdę no, nie ma potencjalnych kupców. Kilkukrotnie pojawiali się osoby, firmy, które oglądały ten obiekt. Za każdym razem nie było z tego żadnych konkretów. W związku z czym traktujemy tą zapowiedź PKP na sprzedaż jako też taki rodzaj bezradności i z naszej perspektywy nawet nam pomóc, bo jest to szansa, żeby zintensyfikować działania publiczne, aby ten obiekt uratować po prostu. Rozumiemy, że grupa PKP nie jest tutaj jakby głównym tym, która powinna budować muzea, czy prowadzić działalność kulturalną. Ten obiekt znalazł się w imię jakiejś decyzji, jako spadek po tym, jak prowadzono tam działalność. No ale no czas mu nadać nowe miejsce, nowe funkcje i nowego operatora.
Mm-hmm. Można powiedzieć, że status zabytku nieco wiąże ręce potencjalnym nabywcom i to być może powoduje, że tych nabywców nie ma.
Zdecydowanie ograniczenia konserwatorskie. Sama skala tego obiektu, no, gdybyśmy mówili o jednej hali, ale ta hala jest połączona z innymi budynkami. Jedna taka hala to jest kilkadziesiąt dużych okien. Kilkanaście bram wjazdowych. To wszystko wymaga renowacji, renowacji zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, ze standardami. No, nie jest to tania sprawa. Obok, naprzeciwko, kilkanaście lat temu wybudowała się galeria handlowa. Wybudowała się na pustym terenie. Też mogli wziąć, przyjść do PKP, grupy PKP i kupić. Nikt tego nie zrobił z wiadomych względów, że po prostu przewyższałoby to rentowność inwestycji.
Ja czasem przekornie, panie redaktorze, mówię, że nasza propozycja wcale nie jest w takiej totalnej opozycji do tego, żeby jakiś inwestor przyszedł, kupił to i inwestował, bo ja ufam, że te pomysły słuszne z naszego punktu widzenia dla takiego komercyjnego podejścia też byłyby do zaabsorbowania i pewnie z takim właścicielem prywatnym też byśmy mieli przestrzeń, żeby się dogadać i te nasze pomysły wdrażać, bo generalnie co do zasady one mają też powodować zbudowanie w Gnieźnie takiego drugiego filaru atrakcyjności miasta. Pierwsze to mamy związane z odwiedzaniem obiektów sakralnych i tak dalej, z historią Gniezna jako miasta. Natomiast drugą można by zbudować właśnie tu. I ten pomysł w to celuje, bo te kwestie inwestycyjne sensu stricte wiążą się z sytuacją chociażby demograficzną miasta Gniezna, które no się wyludnia, jak nie jest to odosobniony przypadek, średnie miasta gdzieś w otoczeniu dużych mają taką tendencję. W naszym raporcie wskazujemy, że te działania biznesowo-technologiczne, rozwojowe mogą powodować przynajmniej zmniejszenie tego odpływu kadr, ludzi, którzy się kształcą, czy w Poznaniu, czy w innych miastach, a wręcz powodować, że będziemy przyciągać. Taki jest zamysł. Także my nie do końca walczymy z tą sprzedażą. Jeśli ona nastąpi, to ja ufam, że to dla miasta też może spowodować rozwój. Bardziej w naszej ocenie urealniamy to, czyli wskazujemy taką optymalną ścieżkę dla tego typu obiektu. Oczywiście tam są też tereny przyległe, tu działania komercyjne. Gdynia opodal byłaby wdrożona ta nasza koncepcja, to na pewno jeszcze byłyby bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, aby właśnie lokować swój kapitał nieopodal takiej inwestycji związanej właśnie z koncepcją od pary do wodoru. Także to jest komfortowa sytuacja w tym względzie, że tutaj nikt z nikim nie walczy. Właściwie mogą być tylko wygrani. I mamy to poczucie, bo zarówno władze Gniezna, ministrowie poszczególni, politycy, nawet z opcji powiedzmy opozycyjnych, nigdzie nie znajdujemy takiej mocnego hamulca czy mocnego podejścia krytycznego. I to jest dla nas bardzo budujące i ja ufam, że wreszcie ta, nie wiem, bezwładność tego, że nie robiono do tej pory nic, już przestańmy o tym mówić. Teraz jest ten moment. Ufam, że jest to dobry impuls zgromadzony też podczas tego eventu, o którym tutaj Ewa wspomniała. Świetną reprezentację właśnie polityczną, gospodarczą, gdzie wszyscy wspólnie stwierdzili, że coś trzeba z tym zrobić i warto to zrobić, że pomysł jest dobry, że należy do tego jak najszybciej podejść. Także.
Czyli panie wiceprezesie, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej Mikołaj Kołodziejczak, można powiedzieć tak, że jest to wsparcie biznesu, takie przynajmniej reprezentowane przez pana organizację, jest wola polityczna, żeby to ratować, zarówno na poziomie lokalnym, jak i rządowym, bo mówił pan o ministrach, tak?
Tak.
I są zapaleńcy, którzy oczywiście już tutaj od dawna postulują ratowanie parowozowni całego tego kompleksu. Są ludzie kultury, którzy chcą tam też swój ślad zaznaczyć, o czym jeszcze powiemy za kilka minut. To jeszcze tylko pytanie, bo odnotujmy jeszcze jednego ważnego partnera tych wszystkich działań dotąd podjętych. Nauka, naukowcy, Politechnika Poznańska.
Politechnika Poznańska. Znakomity partner, marka, której chyba nie trzeba reklamować w Poznaniu. Szereg kompetencji, tak w kontekście technologii wodorowych, technologii transformacji energetycznej. Tutaj od samego początku mamy pełne wsparcie rektora Politechniki Poznańskiej.
Który niewiele brakowało, a byłby też gościem naszej dzisiejszej audycji.
Niestety nie ma go. Mhm. On zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym, organizacyjnym aktywizował się, żeby nas wspierać w szeregu spotkań takich zakulisowych, tych swobodnych rozmów, ale później sformalizowanym też podejściu komunikacji z władzami lokalnymi, centralnymi. Także to jest nasz taki duży argument właśnie tej kwestii jednego z filarów, które chcemy tam wdrażać.
Portal naukawpolsce.pl podał, że i myślę, mam nadzieję, że tutaj nie przeinacza niczego, że właśnie rektor Politechniki, profesor Teofil Jesionowski, zapowiedział utworzenie w Gnieźnie Centrum Badawczo-Doświadczalnego zajmującego się nowoczesną energetyką. Nie ma w tym krzty przesady. Jest to fakt, tak?
Do dzieła, tak.
Do dzieła po prostu. Tak. Proszę Państwa, za chwilę szczegółowiej opowiemy, jak ma wyglądać, jaki jest pomysł na zagospodarowanie parowozowni Gniezno, jaka tam ma być rola kultury, jaka ma być rola nauki, no i co z tym wszystkim wspólnego będzie miał wodór. Ale przedtem krótka piosenka John Mayer i Last Train Home.
Po zachodzie.
na antenie Radia Poznań o 21.30 prawie. Dzisiaj rozmawiamy o przyszłości parowozowni Gniezno, a rozmawiamy z gośćmi, którymi są Ewa Pilarska-Banaszak ze Stowarzyszenia Halo, Patryk Kuliński ze Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno i Mikołaj Kołodziejczak z Polskiej Grupy Wodorowej i Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Ta złożoność tutaj organizacji reprezentowanych przez naszych gości pokazuje, jak wielowątkowym projektem jest to, co ma być przyszłością parowozowni. Rozumiem, panie Patryku, że włączenie jak najwięcej partnerów do tego projektu to jest też sposób na uratowanie i dobre, mądre zagospodarowanie tych prawie 8 hektarów tego obiektu.
Zdecydowanie tak. Nie są to partnerzy przypadkowi. Nie jest to koncepcja przypadkowa. My od 10 lat zajmujemy się terenem parowozowni Gniezno. Część tego obiektu wynajmujemy, resztą zajmujemy się zupełnie społecznie. Wizja i koncepcja przemiany parowozowni od pary do wodoru powstała oczywiście od tej bazy, o którą zawsze walczyliśmy, czyli Narodowego Muzeum Kolejnictwa. Będąc tam jednak na miejscu, mając te lata doświadczeń, wiemy o tym, że nie da się zrobić tak dużego muzeum. Nie da się zrobić muzeum w 18 budynkach i trzeba było temu miejscu znaleźć różne funkcje. W związku z czym pierwsza naturalna to Narodowe Muzeum Kolejnictwa. Druga to Stacja Kultura. Tutaj też mamy pewne doświadczenia. Mieliśmy nagrywany u nas koncert na Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny. Grał u nas regularnie Teatr imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie w takiej specjalnej sztuce, która jest wystawiana z wykorzystaniem nie tylko infrastruktury parowozowni, ale też eksponatów, które zebraliśmy. Kolejna funkcja, to szukaliśmy funkcji, żeby kontynuować historyczny rys parowozowni. Parowozownia działała jak miasto w mieście. Była własna elektrownia, własna stacja paliw, własny punkt apteczny, lekarz, dentysta, własna stołówka, całe zaopatrzenie, nawet własna remiza strażacka. Stąd też wymyśliliśmy, że kontynuacją tego powinna być nowoczesna technologia i ten wodór. Wodór, paliwo przez niektórych nazywane paliwem przyszłości. Wodór, który na kolei też już jest stosowany. Mamy w Polsce lokomotywę wodorową, która już funkcjonuje. No i czwarty filar, czyli centrum biznesowo-eventowe. Tutaj uznaliśmy, że miejsce na kongresy i spotkania jest idealne. Były wielokrotnie premiery książek u nas, wystawy lokalnych artystów. Ale też 11 lipca tego roku pokazał, że jesteśmy w stanie robić tutaj kongresy, jesteśmy w stanie robić wydarzenia, które ściągają najważniejsze osoby w państwie i to ze świata nauki, polityki, biznesu i kultury. Pokazaliśmy, że da się to zrobić w tych warunkach, które są na granicy tego, żeby można było działać. A co bylibyśmy w stanie robić w tym miejscu, gdyby to miejsce było po prostu dostosowane do potrzeb XXI wieku.
Panie Mikołaju, to hasło ładnie brzmi, od pary do wodoru, ale co to w praktyce ma oznaczać w przypadku tego obiektu?
Panie redaktorze, ja mam taką wdzięczność, że w Poznaniu jesteśmy i już taki komponent istnienia wodoru w transporcie publicznym jest, bo jeżdżą po Poznaniu autobusy napędzane wodorem. Także o tyle jest mi łatwiej, bo nie każde miasto, tutaj Poznań jest pionierem, ma taką możliwość i już z tego korzysta. Jeżeli chodzi o ten aspekt wodoru jako elementu transformacji energetycznej, która jest w trakcie i rodzi się w bólach mniejszych czy większych, ale generalnie jest zarysowana w wszystkich strategiach europejskich, także krajowych, wojewódzkich, to my w ramach tego konceptu od pary do wodoru chcemy stworzyć centrum transferu technologii wodorowych. To byłyby działania badawczo-wdrożeniowe. Tutaj właśnie rola Politechniki nieoceniona, kompetencji, które posiada i Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, Polskiej Grupy Wodorowej jako tego komponentu zwornika z rynkiem.
Byłaby to placówka badawcza?
Również. Takie żywe laboratorium, w której chcemy pokazywać już istniejące, pracujące instalacje, które są dzisiaj do użytku i do wdrożenia dla przedsiębiorstw, dla użytkowników, ale też myślimy o rozwoju tych technologii, bo nie ukrywając, myślę, że każdy dookoła nie widzi tego wodoru aż tyle. Jest to branża, która się rozwija, jest to nowa gałąź gospodarki i ten wyścig technologiczny na świecie trwa. W Polsce, w instytutach badawczych, w tym i na Politechnice Poznańskiej, jest wiele bardzo ciekawych kierunków rozwojowych i my chcemy z tego skorzystać, chcemy to promować, chcemy udrażniać implementację w takich warunkach przemysłowych, użytkowych tychże technologii. Temu ma służyć Centrum Transferu Technologii Wodorowych. Co do tego, kto będzie operatorem, to jest, powiedzmy, organizatorem głównym tego wszystkiego, to jest temat otwarty. My na pewno jako Polska Grupa Wodorowa i Wielkopolska Izba Gospodarcza będziemy wspierać jakkolwiek by konstrukcja, że tak powiem, całego finalnego projektu się nie stworzyła. My będziemy w tym, będziemy dokładać wszelkich starań, żeby to przynosiło dla gospodarki jak najlepszy efekt.
Czyli mielibyśmy w tym miejscu Centrum Transferu Technologii Wodorowych, a obok, może przez ścianę albo dwa budynki dalej, byłoby Muzeum Kolejnictwa. Narodowe muzeum, tak?
Tak, narodowe. Nowoczesne, interaktywne, odpary do wodoru, pokazujące...
Ze stojącymi tam lokomotywami naturalnej wielkości?
Tak, ze stojącymi lokomotywami naturalnej wielkości, ale pokazujące też całą historię kolei właśnie od tej ery pary do wodoru, pokazujące, że muzea to nie tylko muszą być skanseny, pokazujące, że muzea mogą być nowoczesnymi centrami rozrywki, nauki, transferu tej historii dla młodych, nowych pokoleń, które często nie korzystają w ogóle z komunikacji kolejowej, dla których wizyta w parowozowni to czasem pierwszy kontakt z koleją w ogóle. Narodowe Muzeum Kolejnictwa to byłoby także miejsce, w którym to będzie miejsce, w którym będziemy mogli spotkać się z historią kolejarzy, ich rodzin. A tutaj Ewa już wspominała o tym, że niedługo będziemy mieli spotkanie, kolejne spotkanie z byłymi pracownikami parowozowni. To też są historie całych rodzin, całych pokoleń, które gdzieś z koleją były związane, które na kolei pracowały.
I które trzeba uwiecznić.
I które trzeba uwiecznić i które trzeba pokazać. Dzisiaj nowoczesne technologie dają to, że jesteśmy w stanie nie tylko zostawić jedno zdjęcie, jeden billboard, jesteśmy w stanie stworzyć tak interaktywną wystawę, żeby można było wiele obrazków, wiele kadrów, wiele wspomnień uwiecznić w taki sposób, aby kolejne pokolenia mogły to chłonąć.
No i oprócz tego jeszcze ma to być stacja kultura. Ewa Pilarska-Banaszak, Stowarzyszenie Halo. Jak pani to sobie wyobraża, jak to ma wyglądać? Gdzie tu będzie miejsce jeszcze na kulturę i jaką kulturę?
Ja sobie to wyobraziłam w ten sposób, że brakuje nam trochę też na przykładzie tego, w jakich warunkach mam możliwość na ten moment organizowania wydarzeń kulturalnych i z jakimi instytucjami współpracuję, ale też rozmawiając z dyrektorami tych instytucji, z pracownikami, wiem mniej więcej, jakiej infrastruktury nam brakuje w Gnieźnie. Że to nie jest tak, że ten potencjał mamy wyczerpany i że już mamy tyle przestrzeni i tyle lokalizacji, że nic tylko działać. To niestety tak nie jest. I w trakcie tej debaty, w trakcie tego 11 lipca, o którym tutaj wspominamy cały czas, mieliśmy również panele dyskusyjne. Ja myślę, że to warto tutaj zaznaczyć słuchaczom, że zaproszenie nasze przyjęli i politycy, ale również naukowcy, ale także właśnie dyrektorzy instytucji, w przypadku moim Instytucji Kultury. Mieliśmy to podzielone na 3 segmenty. Był panel ogólny wprowadzający, był panel kulturalny i był panel biznesowo-wodorowy. W każdym z tych paneli wypowiadały się osoby związane z danym zagadnieniem. I ja w tym panelu dotyczącym kultury zaprosiłam właśnie dyrektorów gnieźnieńskich instytucji kultury, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie oraz panią dyrektor Teatru imienia Aleksandry Fredry w Gnieźnie i między innymi i rozmawialiśmy o tym, czy takie miejsce w ogóle jest nam potrzebne w Gnieźnie i czy to ma być konkurencja dla nich, czy to ma być miejsce, gdzie będziemy mogli razem działać. I jakby nasza konkluzja jest wspólna i taka dosyć spójna, że brakuje nam takiego miejsca, brakuje nam miejsca, które będzie można przeobrażać, które będzie w pewien sposób też industrialne, które będzie miało swój konkretny charakter. To ma być przestrzeń, którą będziemy mogli modułować i przekształcać w zależności od tego, co będziemy potrzebować. Jeżeli będziemy potrzebować sceny operowej, to będziemy w stanie ją tam zrealizować. Jeżeli będziemy chcieli ustawić scenę centralnie, również będziemy mogli to zrobić. Jeżeli to będzie miała być przestrzeń przystosowana do koncertu rockowego, to to również zrobimy. Mamy w Gnieźnie szereg różnych zespołów działających amatorsko, bardziej profesjonalnie. Nie mamy tej przestrzeni, nie mamy możliwości, gdzie byśmy mogli na przykład zaprosić zespół taneczny, który mógłby zrealizować jakieś wydarzenie. Brakuje nam miejsca na publiczność powyżej 200 osób, bo takich przestrzeni też nam brakuje. A mamy na przykład zespół szkół muzycznych, gdzie kształci się wiele młodych osób i moglibyśmy realizować takie wydarzenia, które będą przyciągały nie tylko gnieźnieńskich melomanów, słuchaczy, interesantów kultury, ale również osoby i z województwa, i z kraju, tworząc wydarzenia o randze ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.
I tutaj bardzo blisko tego jest koncept Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, tego czwartego filaru, czyli Centrum Biznesowo-Konferencyjnego. My tu bardziej w kierunku właśnie eventów, konferencji biznesowych, ale to bardzo blisko tego, o czym powiedziała Ewa. Takich dużych sal jeszcze w tak atrakcyjnym, poprzemysłowym anturażu, no nie ma zbyt wiele. Widzimy w tym olbrzymi potencjał. I tutaj dedykowanym opiekunem tego właśnie filaru jest Wielkopolska Izba Gospodarcza. Za tym stoi szereg organizacji, firm, gdzie my zakładamy bardzo aktywne uczestnictwo w tym, żeby to promować. Dodatkowym elementem, który tu chcemy implementować, i na to też jest koncept, jesteśmy do tego przygotowani, to wdrożenie projektu inkubatora przedsiębiorczości w Gnieźnie, którego brakuje. Widzimy młodzież, która w szkołach nie jest uczona tak sensu stricte przedsiębiorczości. Próbujemy to jako Wielkopolska Izba Gospodarcza na różnego typu spotkaniach intensyfikować. Natomiast ufamy, że taki inkubator przedsiębiorczości to byłoby świetne miejsce, gdzie moglibyśmy generować następne pokolenia przedsiębiorców, wymieniać się doświadczeniami, dzielić też dorobek tych lat już w kapitalizmie, czy które został zbudowane, że tak powiem, know-how na prowadzenie biznesu, ta wymiana myśli, to spotkanie pokoleń, to jest coś, w co celujemy i tutaj kultura jest bardzo blisko. My na dzień dzisiejszy, organizując różnego typu takie eventy biznesowo-gospodarcze, też korzystamy z elementów kultury, spotkań z ludźmi kultury, nauki i to fajnie się uzupełnia, buduje zupełnie inną atmosferę tego typu spotkań. Po prostu jest atrakcyjniejsze. Kultura to biznes dla nas. To już bardzo, bardzo klarownie Ewa nas zaopatrzyła w dane statystyczne, w to, co dzięki też swoim znajomościom i przykładom innych miast i tak dalej. I to już jakby jesteśmy całkowicie przekonani, natomiast my tak w takim zupełnie subiektywnym odczuciu tak to widzieliśmy i to się też odbywało. Tutaj skala, a tak naprawdę predysponuje nas infrastruktura, rozmiar. To wszystko mamy niedaleko Poznań, mamy świetną komunikację, S5, Bydgoszcz, z Warszawy też nie jest problem dojechać. Także będzie sukces.
Świetna jest ta wizja. Za chwilę po piosence, na koniec audycji, puentując rozmowę, zapytam moich gości, na ile to wszystko jest realne? Jakie są szanse urzeczywistnienia tego niesamowitego, niesamowicie też odważnego projektu? A teraz Cat Stevens i Peace Train.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again.
could be something good has begun. Oh, peace train sound.
Nakreśliliśmy wspaniałą wizję przyszłości parowozowni Gniezno. Mówiliśmy też o tym, że obiekt niszczeje i wymaga tego ratowania. Wizja jest przepiękna. Za portalem naukawpolsce.pl podam, że według wstępnych ocen odnowienie historycznych budynków, samo tylko odnowienie budynków, może kosztować około 150 milionów złotych. Natomiast trudno w tej chwili oszacować koszt przystosowania tych budynków do tych ról, o których tutaj mówiliśmy, a więc na pewno będą to bardzo grube miliony złotych. Pytanie do moich gości, których przypomnę, mamy w studio dzisiaj, to Ewa Pilarska-Banaszak, Stowarzyszenie Halo, Mikołaj Kołodziejczak, Polska Grupa Wodorowa i Wielkopolska Izba Gospodarcza i Patryk Kuliński, Stowarzyszenie Parowozownia Gniezno. Pytanie do moich gości. Na ile to jest realne, na ile to, o czym dzisiaj rozmawiamy, no nie jest budowaniem zamków na wodzie czy na piasku, tylko naprawdę jakie tutaj są w tej chwili fundamenty do rozmawiania o tym, o czym rozmawiamy?
Po pierwsze, cztery filary to cztery różne źródła finansowania. Skupię się tutaj na Narodowym Muzeum Kolejnictwa, temacie, który jest znany od 9 lat, od konferencji w Senacie. Wtedy też rozmawialiśmy o tym, że jest potrzeba stworzenia takiego Narodowego Muzeum Kolejnictwa i szukano dla niego lokalizacji. Gniezno jest bezkonkurencyjnym kandydatem takiej lokalizacji ze względu na skalę obiektu, jego kompletność, na jego autonomię, to jak ono jest usytuowane, że jest w centrum miasta i na lokalizację. Jesteśmy praktycznie w centrum Polski. wszędzie jesteśmy w stanie dojechać między 2,5 a 3,5 godziny. Świetne połączenia kolejowe, bliskość dwóch lotnisk, Bydgoszcz i Poznań. No jest to idealne miejsce, żeby stworzyć po pierwsze Narodowe Muzeum Kolejnictwa, stworzyć to pierwsze w Europie takie centrum transformacji energetycznej, bo do tego właściwie tutaj dążymy. A jakie są podstawy i fundamenty? Jest uchwała Rady Miasta, która mówi o tym, żeby ten raport wspierać i działać. Jest dezyderat Sejmowej Komisji Infrastruktury, która już gościła w parowozowni do prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska. Mamy dokumenty, które już są, które jakby są fundamentem tego, żeby dalej działać. Potrzeba tylko woli, potrzeba aktywności. My jesteśmy aktywni, mamy szereg aktywności, żeby promować i nasz raport, szereg inicjatyw, które się dzieją. Była konferencja 11 lipca, o której już tutaj mówiliśmy, gdzie w parowozowni spotkał się cały świat nauki, biznesu, polityki, byli ministrowie, profesorowie, szefowie katedr, rektorzy uczelni wyższych, byli przedsiębiorcy, byli przedstawiciele czołowych firm kolejowych w Polsce i to udało się zrobić przez 4 małe organizacje w starej, zabytkowej, zniszczonej parowozowni, więc są fundamenty, jest otwartość, no teraz tylko trzeba po prostu, żeby zintensyfikować jeszcze działania, przypilnować decydentów, żeby ten projekt realizowali i promować dalej to, że parowozownia może stać się chlubą nie tylko Polski, nie tylko Wielkopolski, ale też całej Europy i może ściągać tutaj setki tysięcy turystów, bo jeśli jest dzisiaj w stanie ściągać kilkanaście tysięcy turystów rocznie do parowozowni, to co by było, gdybyśmy stworzyli naprawdę obiekt, który jest podstawą naszego raportu.
To ja jeszcze tak przewrotnie zapytam, bo cały czas mówimy o tym, ile jest środków potrzebnych i tak dalej, ale czy nas stać na to, żeby dłużej czekać i dłużej zwlekać z tym? Czy mówimy o turystach, o tym, kto ma przyjechać, skąd ma przyjechać, ale czy Gnieźnianie sami w sobie, czy Wielkopolanie również, nie mogą czerpać dalej dumy z parowozowni, z miejsca, które przez tyle lat było miastem w mieście, tak? Które dawało chleb, dawało pieniądz, dawało dumę, dawało satysfakcję. Czy naprawdę to musi nadal być obiekt wstydu i obiekt rozpaczy i mamy czekać na to, aż po prostu się zawali i wtedy wszyscy rozłożą ręce, no tak, zawaliło się, no to już nic nie możemy zrobić. Jakby jak daleko musimy się jeszcze posunąć? Czy możemy jeszcze czekać? No nie możemy, nie stać nas na to, żeby dłużej czekać.
A czy mówi się o potencjalnych źródłach finansowania? To mają być rządowe pieniądze? Budżet państwa ma to wesprzeć? Czy nie tylko?
Budżet państwa w tym zakresie, jeżeli chodzi o część muzealną, natomiast mamy masę środków, czy krajowych, czy europejskich, jeśli chodzi o te kierunki właśnie transformacji energetycznej, budowania kompetencji, rozwoju badawczego, wdrożeń do gospodarki, jeśli chodzi o innowacyjne technologie. Także tutaj kluczowym, panie redaktorze, na początek jest wygenerowanie interesariusza, który, że tak powiem, będzie reprezentantem całości i zacznie od czegoś, bo później można do poszczególnych filarów już ten model biznesowy optymalizować. Może wejść Politechnika na część wodorową. Myślę, że ona, zresztą z rektorem o tym rozmawialiśmy, są opcje na to, żeby pozyskiwać pieniądze na wyposażenie i na działania wewnątrz parowozowni, także tym bym się nie przejmował. Co najważniejsze, ja tak uważam, z obserwacji, które przez te kilka lat intensywnych naszych prac, żeby finalnie z tym raportem wyjść, żeby zrealizować ten ostatni event, jest to, że jest świadomość, szeroka, głęboka świadomość tego, że warto działać, że wiemy już, w jakim kierunku działać. Także ja jestem dobrej myśli, uważam, że ten projekt zacznie się dziać. Oczywiście decyzja jest, można powiedzieć, polityczna na szczytach władzy, ale poszła odezwa do premiera. Mamy konkretne zobowiązania, na razie nieformalne, bez pism, bez kontraktów, ale Ministerstw Kultury, mamy przecież panią minister z Gniezna Klimatu i Środowiska, która aktywnie z nami pracowała przy tworzeniu tego konceptu.
Paulinę Henning-Kloskę dodam.
Tak jest. Ona nas wspiera i ufam, że efektem tego będzie rozpoczęcie prac nad tym projektem.
Zatem będziemy trzymać kciuki za ten projekt. Ja rozumiem, że oczywiście środowiska miłośników kolei, no to tu chyba nie ma wątpliwości, że wam kibicują, prawda?
Tak, zdecydowanie o potrzebie budowy Narodowego Muzeum Kolejnictwa, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest mówione od długi czas ta potrzeba jest wykazywana. Tutaj zdecydowanie potrzeba działań, żebyśmy mogli gdzieś prezentować z dumą naszą historię. Większość europejskich krajów ma swoje Narodowe Muzea Kolejnictwa. My jesteśmy tym państwem, które jakby o tej technice zapomniało i czas, żeby tą technikę przywrócić, czas, żeby tą technikę pokazać jeszcze do takiego momentu, że byli pracownicy kolei są w stanie tutaj przyjść z swoimi rodzinami, swoimi wnukami i to miejsce pokazać, a nie czekać na to, żeby już nie było skąd tych wspomnień brać.
Proszę Państwa, w tej godzinie snuliśmy przepiękną wizję przyszłości dla parowozowni Gniezno z gośćmi, którymi byli i którym za obecność i udział w audycji dziękuję. Ewa Pilarska-Banaszak, prezeska Stowarzyszenia Halo.
Dziękuję bardzo.
Mikołaj Kołodziejczak, Polska Grupa Wodorowa i wiceprezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.
Dziękuję bardzo.
I Patryk Kuliński, prezes Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno.
Dziękuję serdecznie.
Oj, rozmarzyłem się. Dziękuję Państwu za wywołanie tych wizji. Życzymy powodzenia. Audycję zrealizował Adam Loch, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.